Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dziś w magazynie ekologicznym rozmowa z mężczyzną, który łamie belki, tak?
Tak, łamie belki.
W laboratorium jesteśmy.
Jesteśmy w laboratorium Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy tu gościnnie, ponieważ ja pracuję na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska i zajmuję się betonem, opisywaniem czy badaniem właściwości betonu.
Myślałem, że ktoś taki jak Jan Suchorzewski to nie będzie zajmował się betonem.
Dlaczego?
Dlatego, że pan prowadzi taki projekt Zielona Nitka.
Współprowadzę, współorganizuję, może tak powiedzmy.
Myślałem, że taki inżynier budownictwa jak pan to jednak nie ma w głowie betonu, ma w głowie zieleń bardziej.
Mam nadzieję, że w mojej głowie mam głównie mózg, ale...
Dziękuję bardzo.
Ale rzeczywiście...
Ale jest piosenka, myślę, że to, zielono mi.
To prawda, to prawda. To znaczy zieleń jest mi bliska, lubię zieleń. Myślę, że z dzieciństwa, pamiętam to, wakacje całe spędzałem na Kaszubach, na działce nad jeziorem i w lesie właściwie. Także ta zieleń zawsze gdzieś tam była i dobrze mi się kojarzy, dlatego myślę, że warto o nią dbać, warto o nią walczyć, warto o niej myśleć, świadomie o niej myśleć, że tak powiem, i świadomie działać.
No to jest teraz modniejszy temat, tak? Zielone miasto.
Tak, to prawda, że modniejszy. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądało miasto przyszłości. Kiedy oglądamy jakieś filmy science fiction, powiedzmy Gwiezdne Wojny czy coś takiego, to mamy bardzo duże kontrasty, prawda? Oglądamy planety, które są całkowicie jednym wielkim miastem z betonu właśnie i stali, powiedzmy. Natomiast widzimy inne, które jakby inne marzenie człowieka, nie takie 3M, prawda, masa, maszyna i tak dalej, tylko właśnie ta zieleń, ta natura.
W projekcie Zielona Nitka pokazuje pan studentom różne przykłady zielonych miast, albo zielone fragmenty miast.
Tak, właściwie
a może odejdziemy
projekty.
W inny kącik, tak? Bo miasto jest. Też nie powinno szumieć, jak laboratorium, a tam z lewej strony rozpoczęły się jakieś prace. Ktoś coś chyba szlifuje.
Tam jest
ciszej.
Tam jest warsztat, tam panowie sobie, że tak powiem, frezują.
Możemy porozmawiać o zieleni.
Jak najbardziej.
O trawie, o kwiatkach. Ale pytanie brzmiało właściwie, czym jest ta Zielona Nitka?
Zielona Nitka to jest projekt skierowany na to, żeby ożywić zieleń, która już istnieje. Teren zielony, który jakby został zapomniany, troszeczkę zaniedbany. Myślę, że zarówno przez miasto, ale też przez mieszkańców samych, no bo to jest zawsze powiązane. Jeżeli jakiś teren jest w zainteresowaniu mieszkańców, są tam użytkownicy, no to są wyborcy, więc władze po prostu się tym zajmują. Natomiast myślę, że z różnych względów ten teren został zapomniany. Ta degradacja postępuje.
To jest bardzo ciekawe miejsce, bo projekt dotyczy Gdyni. Pasu zieleni pomiędzy torami a Władysława IV.
Właściwa nazwa tego miejsca to jest Aleja 17 Grudnia i znamiennym jest fakt, że zawsze kiedy mówię o Alei 17 Grudnia, nikt z mieszkańców Gdyni nie wie, gdzie to jest. Nie istnieje w świadomości mieszkańców.
Na mapie tam jest ulica, ale ta ulica właściwie jest deptakiem.
Ciąg pieszojezdny, mogą się tam poruszać również rowery, ale tak naprawdę głównie użytkownikami są piesi z psami, czasem z dziećmi. To tylko, w godzinach przedpołudniowych,
czyli
popołudniowych.
Teren przy torach pomiędzy Gdynią Główną, tak to sobie możemy wyobrazić,
a wzgórze Maksymiliana. Dokładnie. Naturalnie powstał ten ciąg pieszojezdny, bo to jest najkrótsza droga między tymi dwoma przystankami.
I to jest dziwna historia, dlatego że jest tam zielono.
Jest zielono, to prawda.
Są ścieżki, alejki, czy ta główna alejka.
Jest ta główna alejka.
Są nawet ławki.
Są ławki,
nawet
oświetlenie.
Śmietniki.
Śmietniki, oświetlenie, zgadza się.
By się mogło, że wszystko jest w porządku.
No nie do końca. Nie do końca, bo zieleń też nieucywilizowana, czy też nie zagospodarowana w właściwy sposób, może skłaniać do jednak patologii, prawda? Czyli krótko mówiąc, jakieś...
A tam się pije piwko.
Tam się pije piwko. Nie uważam, żeby to było coś złego, że się tam pije piwko. Tylko jeżeli specyficzni ludzie piją to piwo i specyficznie się przy tym zachowują, niekulturalnie, krótko mówiąc, to odstrasza innych użytkowników. Ale jakby nie to jest celem projektu, żeby teraz wyganiać stamtąd kogokolwiek, tak? To jest projekt, który ma na celu zaprosić tam tych, którzy utracili to miejsce jakby. Czyli ludzi, którzy tam mieszkają najbliżej. Brakowało zawsze takiego zaangażowania mieszkańców.
Także... Na razie tym miejscem zajmują się studenci architektury, budownictwa.
Mieszkańcy, niestety, z partycypacją w Polsce jest kiepsko, że tak powiem. Ciężko jest zachęcić. Mamy i akcję, że tak powiem, medialną, między innymi tutaj dziękuję Radiu Gdańsk za zainteresowanie. Gazety, w internecie oczywiście szeroka akcja, plakaty. Dociera ta informacja, że jest coś takiego jak Zielona Nitka, już istnieje w świadomości mieszkańców, ale nadal ciężko
oni,
jest z partycypacją.
Jak słyszałem, przyglądają się temu, co tam się dzieje z daleka.
Raczej tak, chociaż mieliśmy pojedyncze przypadki, że rzeczywiście ktoś się zaangażował, przyszedł, powiedział, czy będziecie tu jutro, ja nawet przyjdę ze swoimi narzędziami i chętnie się dołączę.
Robienie polega na tym, że Rada Dzielnicy Śródmieście dogaduje się z kołem naukowym Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna, jest dosyć znanym już kołem na Wydziale Architektury i razem tutaj będą budować meble dla mieszkańców, meble miejskie, mają jednocześnie angażować mieszkańców tej okolicy.
Macie wprawę, trzeba przyznać, w tym wkręcaniu. Gdzie ty się tego nauczyłaś?
Na warsztatach tutaj w Gdyni.
Myślałem, że to umiejętność wyniesiona z domu.
Nie, w domu nie robiłam takich rzeczy.
Młodzi ludzie, proszę Państwa, przy głównej ulicy w Gdyni skręcają meble.
Na wzgórzu świętego Maksymiliana.
Co to jest?
Kwietnik, doniczka taka na kwiaty.
I w sumie pytanie brzmi, że jest wolna sobota, bo wolna.
Tak, wolna.
A Wam się chce te meble tutaj skręcać?
Fajne doświadczenie.
To są takie meble ogrodowe, które mają służyć mieszkańcom Gdyni w spędzaniu miło czasu w parku. Okolicy.
Ty tu mieszkasz?
Znaczy ja nie mieszkam tutaj, tylko na Witaminie. Na Facebooku usłyszałem i w radiu usłyszałem, że coś takiego się odbywa, to stwierdziłem, że przyjdę i coś zrobię dla ludzkości. No.
I co robisz dla ludzkości?
Wkręcam śrubki.
Projekt polega na tym, żeby zaprojektować te meble ogrodowe, parkowe.
Pierwszy pomysł jest taki, żeby to były meble. To nie muszą być meble, to może być instalacja jakaś, to może być instalacja świetlna jakaś, tak? To może być roślinność nowa, to może być zmiana geometrii tej ścieżki na przykład. Coś, cokolwiek właściwie, co spowoduje, że to miejsce ożyje. Coś też, co jest potrzebne mieszkańcom. Natomiast rzeczywiście studenci skupili się na meblach ogrodowych, takich siedziskach, na kwietnikach.
Dlaczego tak chętnie o tym parku chciałem porozmawiać, o tym miejscu? Bo ostatnio usłyszałem, że w Gdańsku, w Trójmieście, właściwie to nie ma dobrych terenów zielonych.
Co to znaczy dobre tereny zielone?
Przyjaznych dla przyrody i przyjaznych dla ludzi. Nam wszystkim się wydaje, że żyjemy w zielonym mieście. A to do końca nie jest prawdą.
Oczywiście otoczenie Trójmiasta przez Park Krajobrazowy Trójmiejski wybitnie sprzyja zieleni i rekreacji.
Ale w mieście już jest inaczej. Ja jestem z Gdańska, to ja podam gdański przykład. Mhm. Jest z jednej strony Park Gana, tam jest pięknie i cudownie. I to jest rzeczywiście miejsce, z którego ludzie korzystają, gdzie znajdziemy też kawałek przyrody. Ale są takie miejsca, jak to obok Politechniki Gdańskiej, tutaj niedaleko, przy Zwycięstwa. Z jednej i z drugiej strony, ale i Zwycięstwa, to są parki.
Oczywiście.
Ale nikt z nich nie korzysta.
To znaczy problem z tym parkiem przy Politechnice, znaczy ja to przynajmniej tak odczuwam, że ponieważ jest to teren byłego cmentarza, nie do końca wypada tam, że tak powiem, w pełni rekreacyjnie wykorzystywać ten teren.
Ja myślę, że ludzie o cmentarzu już nie myślą. Myślą o tym, możliwe. Że tam jest jakoś pusto, że tam są tylko drzewa i tam jest tylko trawa.
Tak, na pewno to samo mamy na Zielonej Nitce. Myślę, że ich podobieństwo polega na tym, że oba miejsca to są takie jakby liniowe parki, tak? To chcieliśmy podkreślić tą nazwą Nitka. Również tutaj w Gdańsku wydaje mi się, że można by wykorzystać ten teren, jakoś zaaranżować, połączyć ścieżkę rowerową w jakiś ciekawy sposób, taki, aby przyciągnąć tutaj mieszkańców.
Czy ta teza, że mamy dużo zieleni, ale jakiejś takiej niewykorzystanej, jest uprawniona?
Pierwsze miejsce, jakie przychodzi mi do głowy, to jest Park Oliwski, który jest genialnie zagospodarowany, natomiast to jest miejsce takie, powiedziałbym, monumentalne, w sensie muzealne wręcz, więc nie wszystko wypada tam robić. Nie wypada dzieciom biegać po trawnikach i tak dalej, tak? W sensie po prostu czujemy się w tym miejscu bardziej oficjalnie. I wydaje mi się, że to jest też problem większości terenów zielonych. Tutaj różnicą jest, wyjątkiem jest ten Park Regana, o którym pan wspomniał.
Park Oliwski czy Park Regana, one spełniają jakieś funkcje.
Oczywiście spełniają funkcje.
Tylko, że na przykład jest mnóstwo ptaków, mnóstwo zwierzaków.
Tak, oczywiście.
To jest miejsce spacerowe.
W Parku Regana też jest to miejsce takiego aktywnego wypoczynku. Tak. Ale nie tylko. Sukces Parku Regana polega na tym, że jest tam pewna przestrzeń swobodna. Nikt krzywo się nie spojrzy, kiedy ktoś chodzi tam po trawniku. W większości terenów zielonych jednak.
Ja w ogóle dziwię się, to jest oddzielny temat, dygresja. Dlaczego w Polsce ludzie nie piknikują na trawnikach?
No więc właśnie, do tego dążę.
A robią to na zachodzie i na wschodzie.
Do tego dążę. Czy to jest kwestia kulturowa, czy to jest kwestia też troszeczkę ukształtowania tych parków, że boimy się wchodzić na ten trawnik.
A może mamy wbite jeszcze coś w PRL-u, nawet do głowy nie depcze trawników.
Zakaz chodzenia po trawnikach. Wydaje mi się, że jeżeli stworzymy na tych trawnikach, przykładowo, tak, jakąś małą instalację, która zachęca do tego samym swoim wyglądem albo swoją funkcją, żeby podejść i na przykład za coś pociągnąć, coś przestawić, przełożyć, to nas jakby wciąga na te puste przestrzenie pomiędzy alejkami. To jest ciekawy też sposób na przyciągnięcie ludzi w te puste przestrzenie jednak.
Ja myślę też o przyrodzie i zauważyłem, że tam, gdzie są ludzie, Tam jest też o dziwo przyroda na tych terenach zielonych, dobrze zaprojektowanych.
I tutaj wielkie zadania naszych, myślę, zarządów dróg i zieleni. To myślenie o magazynie ekologicznym, ale racjonalnie zaprojektowanym czy przemyślanym, no ma ogromną przyszłość na pewno. Pierwszy taki projekt, w którym ja brałem udział jako uczestnik, to był Breakpoint, tutaj organizowany na Politechnice Gdańskiej, gdzie tworzyliśmy takie siedziska właśnie też z drewna dla studentów, po prostu dla siebie, żeby mieć gdzie odpocząć.
Z Europalet.
Tak, dokładnie, z Europalet, a równolegle na stoczni w Gdańsku właśnie odbywał się taki podobny projekt, z którym byliśmy skojarzeni, że tak powiem, w tym Breakpoincie. I zapraszano tam mieszkańców tych budynków przy Centrum Solidarności dzisiejszym do stworzenia takiego ogródków na swoim podwórku. To była moja pierwsza styczność z takim partycypacyjnym podejściem.
I to wyszło chyba nie.
Wtedy to całkiem fajnie wyszło, bo ci mieszkańcy rzeczywiście przychodzili. Meble były dane mieszkańcom i zostały zorganizowane warsztaty dla mieszkańców, jak się tą zielenią, w sensie tymi, to były warzywne ogródki, jak się tym opiekować. I to zadziałało, mieszkańcy przyszli, brali w tym udział. Nie wiem na ile lat to przetrwało, że tak powiem. Myślę, że dzisiaj rzeczywiście już tego nie ma, ale na pewno taki projekt tworzy w świadomości mieszkańców świadomość, że można samemu coś takiego zrobić. To nie jest trudne. Ja widzę po sobie, że dzisiaj jak rano siedziałem przy kawie u siebie w mieszkaniu, patrzę na balkon, mówię, jeszcze tyle miejsca, może bym sobie właśnie coś sklecił małą jakąś doniczkę i posadził sobie pomidory, tak? Bo pomidory z własnego krzaczka to jest jednak zupełnie inna jakość, prawda, niż ze sklepu. Chodzi o zasianie takiego trochę fermentu, prawda? Sprowokowanie kogoś do działania. Mi się wydaje, że tego potrzebujemy tak naprawdę. Troszeczkę prowokacji.
To są takie krople, które drążą skałę, tak?
Jak najbardziej.
Coś nas zmieniają.
Jak najbardziej. I zacznijmy od swojego balkonu, od swojej grządki, że tak powiem. Posadźmy sobie pomidory i myślę, że w drugim kroku będziemy wiedzieli, czego chcemy w naszych parkach, na naszych ulicach, jakie
podobnie
zieleni.
Jak z tą zieloną nitką, ja widziałem, jak studenci tam budują te meble ogrodowe. Miałem taką refleksję, że to dla nich i dla mieszkańców jest świetny naprawdę poligon.
Dokładnie.
Tam zaczyna się to myślenie.
Więc,
o wspólnej przestrzeni, o zieleni.
Ja wcale nie uważam, że celem tu jest.
Nawet jak tam coś nie wyjdzie, to myślę, to nie jest zmarnowany czas.
Dokładnie. Potrzebują tej delikatnej zachęty, prawda? Potrzebują tej możliwości, tej okazji. To potem jakby tak naprawdę mogą sami coś zrobić, tak? Właśnie u siebie w domu, nie wiem, na działce, a może u siebie w dzielnicy.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję.
Gościem Radia Gdańsk był Jan Suchorzewski.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.